osobą, która z ramienia górali miała to wyodrębnienie górali z narodu polskiego przeprowadzić, no był mój dziadek, Henryk Szatkowski, który był prawnikiem, był osobą szeroko znaną w Zakopanem, no i lubianą. Tymczasem nagle dokonuje się taka metamorfoza, staje się osobą, której ludzie się obawiali w Zakopanem poprzez te kontakty z Niemcami. I proszę sobie wyobrazić, że okazało się, że górale w większości te akcje potępiają albo się od niej odcinają. Działacze komitetu mówią, no ale przecież macie strój góralski, koszulę i portki. Jak już nie wiedział, co im powiedzieć, to powiedział, no tak, ale to, co mam w portkach, jest polskie. Mieli być Waffen-SS, czyli tym góralskim legionem. No powiedzmy sobie, że ta liczba nie porywa, bo 450 nawet najsilniejszych górali dla Niemiec by tej wojny nie wygrało. Czyli, że górale to nie zdrajcy i sk***tyny.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmowa o kolaboracji części górali z Niemcami w trakcie II wojny światowej. Okazją jest film Biała Odwaga. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Informacja o rabacie dla widzów Historii Realnej pod spodem. I bardzo, bardzo zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału. Walczymy o 700 tysięcy subów i przede wszystkim lajkowania naszych filmów, bo to bardzo pomaga w pozycjonowaniu materiałów na YouTubie. Jedno kliknięcie, a duża pomoc. A moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Witam panie Piotrze i witam słuchaczy.
Proszę powiedzieć, gdzie pan teraz jest?
No w Zakopanem tradycyjnie.
A więc drodzy Państwo, łączenie z Zakopanem. Ja zdradzę Państwu, że pan Wojciech Szatkowski jest autorem rewelacyjnej książki Goralenwolk. Historia zdrady, którą bardzo, bardzo, bardzo Państwu polecam. Myślę, że na tej książce w dużej mierze inspirowali się autorzy filmu Biała Odwaga, który teraz bije rekordy popularności w kinach. Ja byłem wczoraj, jestem pod wrażeniem pięknych scen, niesamowitej intrygi, no i całej tej historycznej warstwy. Jak panu się podobał film?
Ja byłem na filmie w lutym, więc trochę to jest takie spojrzenie z oddalenia pewnego, bo chcę też pójść drugi raz, ale to, co mnie się bardzo podobało, to ujęcia górskie, już pomijając tę treść taką jakby, o której będziemy mówić, ale te ujęcia górskie przepiękne. No bo Marcin Koszałka jest człowiekiem związanym z górami i tutaj naprawdę ujęcia na Kazalnicy Mięguszowieckiej, ujęcia wspinaczkowe, bardzo dobre. Te Tatry w ogóle wyglądały jak Himalaje trochę, takie wielkie były po prostu w tym filmie.
Magia kina.
No, magia kina, zdecydowanie.
Ja zdradzę Państwu, nie chcę za dużo mówić, chociaż trochę dzisiaj o film będziemy w trakcie naszej rozmowy zahaczali, ale są trzy wątki. Jeden to góry. Rzeczywiście na wielkim ekranie robi to wielkie wrażenie. Drugi to miłość nieszczęśliwa. No a trzeci to Goralenwolk i cała ta wielka intryga niemiecka na Podhalu w trakcie II wojny światowej. Więc pierwsze pytanie takie wstępne do pana. Co to był Goralenwolk?
Ja tutaj właśnie chciałem jeszcze, zanim opowiem, czym był Goralenwolk, chciałem zwrócić uwagę na to, co pan zwrócił. Mianowicie to nie jest film jednowątkowy i nie jest to film tylko o zjawisku Goralenwolk, bo w mediach odnoszę wrażenie, się troszeczkę, że tak powiem, okłamuje widzów, mówiąc, że to jest film o Goralenwolku i że to jest film historyczny. To jest film, który bazuje na pewnych wydarzeniach, które miały miejsce na Podhalu w czasie II wojny światowej, ale to jest film wielowątkowy dotyczący wyborów ludzi. To jest jakby decydujący według mnie element tego filmu w warunkach straszliwej wojny. Do tego dochodzi ten wątek nieszczęśliwej trochę miłości dwóch braci, Andrzeja i Maćka, do dziewczyny, do góralki, ale też jest pokazana ta no, okrutna rzeczywistość okupowanego Podhala, rozstrzeliwania, terror. No więc, tak jak mówię, jest to film wielowątkowy. A czym był Gore & Folk, to no, warto powiedzieć, że to nie była koncepcja wymyślona przez górali podhalańskich, tylko przez Niemców. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Niemcy w ramach realizowania swojej polityki rasowej poszukiwali śladów germańskości. No i wtedy podjęli tą karkołomną, zupełnie nieprawdziwą hipotezę, że górale podhalańscy wywodzą się od Germanów.
Od Gotów.
Co było w warunku od, no, od Germanów. Goci to Germanie właśnie też. I porównywano w okresie międzywojennym spinki gockie z góralskimi, a w warunkach wojny to już po prostu to uległo eskalacji. Niemcy uważali, że kultura góralska jest germańska. Niebieskie oczy, jasne włosy, nazwy niektórych miejscowości na Podhalu według nich były niemieckie. No i ten znaczek krzyżyka niespodzianego, który był używany przez górali, też był przez nich traktowany jako niemiecki. To była podbudowa oczywiście pseudonauki, która była na usługach nazizmu. No i to chyba, panie Piotrze, co trzeba powiedzieć najważniejszego w tej rozmowie, i od tego chyba trzeba wyjść, to taki punkt wyjścia musi być, że koncepcja Gore & Folku była niemiecka i że to nie górale wymyślili, tylko zostali w to wmanewrowani w warunkach wojny na zasadzie takiej polityki, którą Rzymianie stosowali. Divide et impera, dziel i rządź. Chodziło o to, żeby wbić klina w naród polski i go podzielić po prostu na takie grupy, które potem będą podlegały germanizacji. No i Niemcom się to dosyć udało dobrze niestety zrobić, bo ten temat do dzisiaj budzi emocje, jak wiemy. I rzeczywiście jest trudnym tematem tutaj na Podhalu.
Panie Wojku, tylko mam takie pytanie, które zawsze mi się nasuwa, bo no, jeżeli chce się wbić klin, tak jak okupanci w naród polski, no to można, nie wiem, Ślązaków, których jest parę milionów, wyodrębnić, nie wiem, Kaszubów, ale górali przecież to jest dosyć niewielka grupa. Dlaczego akurat górale zostali uznani przez pobratymców rasowych, przez III Rzeszę i próbowano ich wykroić z narodu polskiego?
No dziękuję za to pytanie. Odpowiedź jest stosunkowo prosta. W okresie, kiedy Zakopane stawało się jakby letnią, a potem zimową stolicą Polski, stworzono ten mit Zakopanego i też górale stali się symbolem takiej polskości, prawda? Bo tutaj mieszkała wolność w czasach zaborów. Ludzie przyjeżdżali, żeby odpocząć, ale też widzieli tą nieprawdopodobnie bogatą w swojej formie i formule kulturę górali podhalańskich. No i elity polskie stworzyły ten mit górala, prawda, jako takiego Polaka właśnie. I Niemcy to bardzo tak precyzyjnie, z taką chirurgiczną precyzją wykorzystali, no, na zasadzie takiej, że górale, zobaczcie Polacy, górale tak byli przez was hołubieni w okresie międzywojennym, a teraz was w warunkach wojny w miesiąc po kapitulacji Warszawy praktycznie zdradzili. No tak bym powiedział o tym, że to po prostu główny był element działania Niemców. To był proces dłuższy, bo w 1934 roku przyjechał do Zakopanego Witalis Wider, to był kapitan rezerwy Wojska Polskiego. On tu prowadził największy pensjonat w Zakopanem, Willę Maraton. I okazało się, że to był człowiek, który był agentem Abwehry, wywiadu niemieckiego. I on miał tu na Podhalu po prostu zadanie bardzo takie ważne, stworzenie podłoża tego ruchu Gore & Folku. Jemu się to udało. On pozyskał po prostu wielu ludzi i przebadał dokładnie środowisko górali tutaj zakopiańskich pod kątem ewentualnej współpracy. I też bardzo szerokie rozpoznanie zrobił w środowisku, nazwijmy je, narciarsko-turystycznym. I w momencie, kiedy Niemcy tu wkraczali do Zakopanego we wrześniu 1939 roku, oni bardzo dokładnie wiedzieli, kto będzie z nimi współpracował. No i mieli też listę osób potencjalnych, które trzeba podać likwidacji.
Panie Wojciechu,
no
tylko
tak się to zaczęło.
Bo chciałbym tylko jedną rzecz, bo uchwycić się daty, którą pan podał, bo to się zaczęło od razu w 1939 roku i w filmie między innymi jest pewną rolę odgrywa Hans Frank, generalny gubernator. Niektóre sceny filmu, zdradzę państwu, rozgrywają się na Wawelu i właśnie na Wawelu w listopadzie 1939 roku odbył się tak zwany hołd wawelski, podczas którego, pan mógł o tym opowiedzieć, to delegacja górali przyjechała do Hansa Franka i wręczyła mu ciupagę, tak?
To było dokładnie 7 listopada 1939 roku. Tak jak pan powiedział, delegacja górali przyjechała na Wawel. To był pierwszy dzień taki urzędowania Hansa Franka jako generalnego gubernatora, więc moment dosyć istotny. I górale przyjechali na Wawel, spotkali się z Hansem Frankiem, był wspólny obiad i wręczyli mu prezent, jakby pokazujący, że ta współpraca jest. I dosyć szybko, bo zaledwie 5 dni później, Hans Frank razem ze swoją świtą przyjechał do Zakopanego na taką rewizytę jakby i spotkał się z delegacją górali tutaj przy ulicy, która dzisiaj nosi nazwę Tadeusza Kościuszki. A wtedy w ramach okupacyjnej rzeczywistości to była ulica Bahnhofstrasse, czyli ulica Dworcowa. No i tam doszło do spotkania z liderami góralszczyzny, która szła na współpracę. No i ten sojusz został już mocniej zawiązany, a w efekcie tego właśnie zawiązania osobą, która z ramienia górali miała to wyodrębnienie górali z narodu polskiego przeprowadzić, no był mój dziadek Henryk Szatkowski, który był prawnikiem. I Hans Frank zażądał po prostu takiego aktu prawnego, w którym by górale opowiedzieli się, jakie są ich postulaty co do współpracy z Niemcami i chciał, żeby wyodrębnić Polaków, górali prawnie z narodu polskiego po prostu. No to było już groźne, ale rzeczywiście miało miejsce. No i mój dziadek był tłumaczem też tego spotkania. Nazywany był mózgiem akcji góralskiej, nieprzypadkowo. Bardzo dobrze znał język niemiecki. Tymczasem Wacław Krzeptowski, który z ramienia górali był takim, później nazywano go góralskim księciem, słabo się orientował w języku niemieckim, więc tutaj rola mojego dziadka była, no powiedzmy sobie, bardzo ważna.
Tak, ja pamiętam, się że zaczęło. Powiedział pan, że o ile Wacław Krzeptowski, góralski książę, był twarzą Goralen Volk, tak. No ciupaga, wąsiska i ten kapelusz, ale pański dziadek był mózgiem i teraz o tyle było to zaskakujące, że pański dziadek był przecież żołnierzem Legionów, prawda? I nawet ranny był. Bardzo zasłużona postać przed wojną dla polskości Podhala. Skąd taka zmiana? Jakie były motywy kierowały nim i innymi ludźmi, którzy poszli na tą współpracę? Bo opinie są bardzo diametralnie różne. Jedni mówią, że to po prostu zdrada za przaństwo, inni mówią praca u podstaw i próba po prostu ratowania tego, co da się uratować, czyli obrona Podhala przed represjami. Trochę ten dylemat pokazuje też film.
Henryk był osobą, która bardzo kochała góralszczyznę, być może w kontekście tego, że miał żonę góralkę. Moja babcia Maria, z którą się ożenił, pochodziła z rodziny Krzeptowskich, jej mama Marianna, a była z domu Stopka Olesiak. No i jemu się ta Marysia bardzo spodobała do tego stopnia, że w 1933 roku wzięli ślub. No a oprócz tego Henryk Szatkowski był działaczem narciarskim Polskiego Związku Narciarskiego i brał udział w organizacji Mistrzostw Świata w Zakopanem w roku 1929. Między innymi był komentatorem Polskiego Radia podczas konkursu skoków na Krokwi 10 lutego 1929 roku. No i tak samo 10 lat później był współorganizatorem Mistrzostw Świata FIS w 1939 roku jako kapitan sportowy PZN-u. I tutaj, jak rozmawiamy w rodzinie o Dzidku, bo tak go nazywamy, to są takie dwa etapy w jego życiu. Pierwszy, wspaniały, ten przedwojenny, czyli zauroczenie Zakopanem, góralami, Marysią, czyli ten ślub i ta naprawdę taka wartościowa przedwojenna działalność. I potem ten drugi etap, mniej chlubny, a nawet taki trudny, bo to była współpraca bardzo ścisła z Niemcami. Jak to się zaczęło dokładnie, to daty takiej konkretnej nie ma, ale to być może się już zaczęło przed wybuchem wojny, bo Henryk jeździł często jako przedstawiciel Polskiego Związku Narciarskiego na zawody do Niemiec, do Garmisch-Partenkirchen, do Oberstdorfu, no i w inne miejsca, i on był zachwycony po prostu Niemcami, ich kulturą, to był pod głębokim jej wrażeniem. Miał mnóstwo książek też niemieckich autorów, a jak jeździł do Zakopanego, wyjeżdżał z Zakopanego, to przysyłał kartki pocztowe i jedną z nich podpisał Wasz Ostrogota, czyli to było nawiązanie do tej właśnie teorii, że fascynacja germańskością, prawda, Niemcami. Być może wystąpił też element, o którym nie wiemy zbyt wiele, ale w rodzinnych przekazach on jest, że był szantażowany, że rodzina zostanie gdzieś tam wysłana. Niemcy mogli tego użyć, bo przecież często to robili. W każdym razie on się w ten Göhren-Volk zaangażował z całą swoją wiedzą. Był osobą bardzo dobrze wykształconą, znał 7 języków, był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. No i miał kontakty, był osobą szeroko znaną w Zakopanem, no i lubianą. Tymczasem nagle dokonuje się taka metamorfoza, staje się osobą, której ludzie się obawiali w Zakopanem poprzez te kontakty z Niemcami. Pisał też na maszynie, o tym mi mówił Adam Palmrich, takie krótkie notatki o nastrojach ludności do gestapo. Więc ludzie się tu go obawiali. To była taka persona, która może nie budziła grozy, ale obawę, prawda? No i we wszystkich tych spotkaniach, o których mówiliśmy, czyli spotkanie na Wawelu 7 listopada, rewizyta w Zakopanem Hansa Franka i jego świty 12 listopada, Henryk tam wszędzie jest. Ma na zdjęciu taki trolski kapelusz, płaszcz, jest tłumaczem po prostu pomiędzy Hansem Frankiem a Wacławem Krzeptowskim. Czyli jego tutaj rola była bardzo ważna.
Zaraz jeszcze wrócimy do tej motywacji, bo to jest właściwie najważniejszy z aspektów działań Göhren-Volka, ale chciałbym widzom też troszeczkę przedstawić skalę tego zjawiska, bo to jeszcze nie padło, a to dobrze ustawi naszą rozmowę. Ile osób zapisało się na listę góralską, czyli miało tą słynną kenkartę z literą G? O jakiej w ogóle skali mówimy?
No, bardzo dobrze pan poruszył ten temat, bo podczas akcji wprowadzania kenkart, gdyż w warunkach wojny każdy musiał mieć dokument tożsamości. Bez tego dokumentu Niemcy mogli osobę taką aresztować i wysłać do obozu na przykład, albo na roboty. W 1942 roku, czyli po 3 latach wojny, Niemcy postanowili przekonać się, czy poparcie dla tej idei Göhren-Volku jest duże, czy też jest znikome. Postanowili to zrobić w ten sposób, że wprowadzili podczas akcji wprowadzania dokumentów tożsamości kenkartę takiego niebieskiego koloru z literką G, czyli Göhralen, no i liczyli, że ludność tutaj na Podhalu to wszystko poprze Komitet Góralski, który już wtedy działał na czele z Wacławem Krzeptowskim. Ten komitet miał kilkanaście delegatur tu rozsianych po Podhalu, od Czarnego Dunajca po Szczawnicę. I proszę sobie wyobrazić, że okazało się, że górale w większości te akcje potępiają albo się od niej odcinają, bo tych kenkart góralskich G pobrano w sumie 27 tysięcy, to było niecałe 17% ludności Podhala. No więc powiedzmy sobie szczerze, że to nie było dużo. Dodatkowo tutaj trzeba powiedzieć jedno, i to chciałbym, żeby to wybrzmiało w pełni. to jest bardzo ważne, że ktoś, kto pobrał Kenkartę G, czyli Goralen, wcale nie musiał być zdrajcą, bo ludzie pobierali takie Kenkarty, jakie im dawano. Było wielu ludzi niepiśmiennych, którzy nie wiedzieli, co to w ogóle jest. I na przykład w niektórych wioskach, skoro przedstawiciele miejscowej elity brali te Kenkarty, to oni też brali po prostu, bo czuli się góralami. I zostali w sposób taki instrumentalny wmanewrowani w te teorie. Na przykład we wsi Ciche miejscowi działacze Komitetu Góralskiego stwierdzili, że tam w tej wsi nie ma żadnych Polaków i wszystkie Kenkarty polskie zostały potargane. Więc mieszkańcy wsi Ciche mogli pobrać tylko Kenkarty z literką G. No więc jaka to była ich wina, prawda? Chciałbym, żeby to nasi słuchacze zrozumieli, że pobranie Kenkarty nic nie oznaczało, bo można było też pobrać Kenkartę polską i być zwykłym draniem, prawda, i donosić na ludzi. Tutaj górale brali to, co się dało. We wsi, na przykład w miejscowości Szczawnica, Niemcy zagrozili ludziom, że jeżeli nie wezmą Kenkart góralskich, nie poprą Górenfolku, to zrobią to z nimi, co zrobili z Żydami miejscowymi. A za przedstawicielami Komitetu Góralskiego stali SS-mani, którzy, no to było groźne po prostu, to groziło śmiercią. Więc ludzie brali, bo byli zastraszeni. Ale proszę zwrócić uwagę, w sąsiedniej miejscowości, położonej w Pieninach, w Krościenku nad Dunajcem, wójt Grotowski bierze publicznie Kenkartę polską, czyli manifestuje swoją polskość, i tam były tylko 2% ludności góralskiej. Czyli to, ile osób brało te Kenkarty i w jaki sposób, też decydowało na to, jak się zachowały miejscowe elity.
No tak, ale
Zakopanem jest... dosyć...
Przepraszam, tylko to jest bardzo ważne, co pan powiedział, bo jest taki stereotyp, że wszyscy górale poszli na kolaborację z Niemcami, a mimo przymusu, 17... drodzy państwo, powtórzmy to jeszcze raz, tylko 17% mieszkańców Podhala miało kartę z literą G.
No i tak góralską. Jak mówię, rzeczywiście to nie tak było, że każdy był zdrajcą. W Komitecie Góralskim, w tych kilkunastu delegaturach i w centrali w Zakopanem działało 250 osób. To są osoby, które w jakiś sposób wpisały się w te kolaboracje, prawda? Ich nazwiska są w większości znane. Natomiast taka szara masa ludzi, którzy mieszkali na Podhalu, ścierali się mimo tego, że mieli Kenkartę góralską, codziennie z tym, że mogli być wysłani do Rzeszy, mogli być wysłani na roboty do Austrii, mogli trafić do Auschwitz, mogli zginąć za to, że ktoś im powiedział, że pomagają partyzantom. Kenkarta góralska nic nie dawała tym ludziom, bo niektórzy twierdzą, że to były jakieś przywileje, dodatkowa żywność i tak. Nieprawda. To była akcja, która miała tylko pokazać, jakie jest poparcie dla Górenfolku. I tutaj Komitet Góralski wypadł bardzo słabo i Niemcy wtedy zanotowali takie pierwsze duże wahnięcie co do poparcia dla tego komitetu, bo powiedzmy sobie szczerze, że niemiecka administracja no liczyła na poparcie rzędu no ponad 50-60% na pewno. Tymczasem się okazało, że ta idea jest po prostu przez górali odrzucana. I tutaj taka anegdota, ale to pokazuje, jak górale podchodzili do Górenfolku. W Kościelisku jeden z górali przyszedł po Kenkartę i miejscowi działacze go namawiali do tego, żeby pobrał Kenkartę G, Goralen. A on prosił ich bardzo tak stanowczo, że on chce dostać Kenkartę polską. Proszę sobie wyobrazić, że wywiązała się dyskusja, w której on mówił, że prosi polską, a ci działacze komitetu mówią, no ale przecież macie strój góralski, koszulę i portki. Jak już nie wiedział, co im powiedzieć, to powiedział, no tak, ale to, co mam w portkach, jest polskie. I odpuścili, dali mu Kenkartę polską.
No więc, panie Wojku, ja myślę, że...
Taka ona obrazuje, że jednak górale to odrzucali po prostu w większości.
Ale problem chyba polegał na tym, że Niemcy w ramach tej swojej manii góralskiej, co tu dużo mówić, bo przecież zostało to zamienione, zakopane w uzdrowisko dla żołnierzy i była wielka moda w generalnym gubernatorstwie na Zakopane, zrobili banknot słynnego górala, którym całe generalne gubernatorstwo płaciło i na nim było wizerunek górala. I nawet mój dziadek taki mi pokazywał, bo zachował sobie taki jeden baktot na pamiątkę. I to chyba wpłynęło na postrzeganie takie, a to wszyscy górale poszli na współpracę z Niemcami. Nie? A to była nieprawda po prostu.
No jakby dla mnie jako w sumie jakiegoś historyka, badacza liczą się konkrety, tak jak dla pana myślę, panie Piotrze, bo ta cyfra jest niska. Ona pokazuje, że górale w większości tę ideę odrzucili, bo tak było. Kolejna taka porażka Komitetu Góralskiego i idei Gorenfolku to przecież była ta akcja słynna tworzenia Legionu Góralskiego SS. Wiecie państwo, to pokazuje, że to po prostu zupełnie nie trafiło dla Podhalan. To było rok później, po akcji Kękard, w roku 1943. Pijanych górali w liczbie, tu się różnie podaje, 350, 400 kilkudziesięciu, przepędzono przez Krupówki i na dworzec kolejowy w Zakopanem. No i potem ich przewieziono do obozu szkoleniowego w Trawnikach na Lubelszczyźnie. Mieli być Waffen-SS, czyli tym góralskim legionem. No powiedzmy sobie, że ta liczba nie porywa, bo 450 nawet najsilniejszych górali dla Niemiec by tej wojny nie wygrało, ale to i tak się nie skończyło na tej liczbie, bo większość po prostu po wytrzeźwieniu uciekła z tych wagonów. No i w Trawnikach skonfliktowali się z Ukraińcami i finalnie zostało ich 12. No więc to jest śmieszne. Tam jeden z oficerów SS w takim raporcie o góralach stwierdził, że są jeszcze gorsi niż Polacy, jeszcze bardziej krnąbrni. No i jakoś musimy tę wojnę wygrać bez górali po prostu. To było jego takie podsumowanie tego działania.
Przepraszam, panie Wojtku, bo pan użył określenia, że się skonfliktowali z rekrutami ukraińskimi. Ja słyszałem, że to była trwająca kilka godzin bitwa na sztachety i pięści, nad którą Niemcy próbowali zapanować bezradni kompletnie.
To rzeczywiście tak było. Jest kilka publikacji na ten temat. No więc te dwie akcje pokazały, że realnie dla górali ta idea jest obca. Tak samo Niemcy prowadzili na dosyć szeroką skalę zakrojone badania antropologiczne na Podhalu, które miały pokazać, że górale są gockiego, germańskiego pochodzenia. We wsi Szaflary mierzyli czaszki, obwody czaszek, fotografowali dzieci z jasnymi włosami, z niebieskimi oczami. No i ludzie, powiem państwu, no po prostu byli zszokowani tym, bo oni nie wiedzieli, czemu to ma służyć. I też jakoś był opór na to wszystko. Po prostu są zdjęcia pokazane, no straszliwe w swojej wymowie, dzieci płaczących, blondynka jakaś taka góralska, to mam w oczach, jakieś dziecko płacze po prostu, fotografowane przez Niemców. Fotografuje mu się rączkę, potem twarz, z boku profil. I po prostu ludzie byli no, zdecydowanie temu przeciwni, bali się tego po prostu.
To w filmie jest pokazane bardzo dobrze, też wariackie, kompletnie, drodzy państwo, badania rasowe oparte na jakichś pseudonaukowych podstawach.
No to była nauka, tak jak powtarzam, jeżeli mogę się wtrącić, przepraszam, że tak czasami się wtrącam, bo te moje geny góralskie też tu grają, ja też jestem góralem i no, to po prostu jest tak, że górale naprawdę odrzucali to. I w filmie, który jest w dużej części fikcją też, panie Piotrze, bo ja bym chciał, żebyśmy też powiedzieli o jednym, że osoby, które pójdą na ten film, no ja bym strasznie chciał, żeby nie traktowały tego filmu jako prawdę historyczną. To jest jakaś fikcja, którą wymyślił reżyser i zespół ludzi, którzy tworzyli ten film, która ma swoje oparcie w jakichś faktach historycznych, ale jednak to jest fikcja, prawda? I trzeba odpowiednio z dystansem do tego podchodzić, żeby po prostu no, nie myśleć tak, że górale to w większości zdrajcy. Bo jest tam taka jedna scena, ale pozwoli pan...
No. Nie zostało to tak pokazane tam. Pokazane są jednak...
No ja wiem, ale
chcę bronić reżysera. Panie... Jest pokazane dwie grupy górali, które się ścierają na takiej naradzie. Co robić?
No to prawda, ale jest doskonała ta scena, która pokazuje według mnie w sposób taki dobitny, jak górale podchodzili do tego, kiedy Maciek Zawrat mówi do swojego brata Andrzeja, to jest takie wymowne bardzo, że on staje po tej drugiej stronie, jest w ruchu oporu, Dlatego, że on nie chce, żeby po latach ktoś mówił, że zawraty, czyli górale, to są zdrajcy i skurwysyny po prostu, cytuję. Bo tak to zostało powiedziane. I to jest piękne, jakby taka puenta do tego wszystkiego. Drodzy Państwo, ja to z całą odpowiedzialnością historyka, który się zajmuje tym tematem już ponad 30 lat, bo napisałem pracę magisterską na UJ w 1991 roku i badam to temat cały czas. Uważam, że górale w większości swojej przyzwoicie się zachowali w czasie wojny. Zresztą potwierdził to proces w Willi Palace w roku 1946 i tak się zachowali, jak powiedział dokładnie ten Maciej Zawrat, który był kurierem. Oni nie zdradzili Polski. Natomiast ci, którzy zdradzili, ta wąska grupa, o której mówiliśmy tutaj, z Komitetu Góralskiego, mężowie zaufania, ludzie, którzy czerpali korzyści ze współpracy z okupantem, zostali w większości rozliczeni, część zginęła z rąk ruchu oporu, a część została po prostu osądzona po wojnie. I tutaj nie można właśnie z takiej odpowiedzialności zbiorowej traktować, że górale to zdrajcy. No rzućmy teraz, panie Piotrze, na szale drugą stronę medalu, czyli kurierów tatrzańskich, żołnierzy podziemia, górali, żołnierzy Konfederacji Tatrzańskiej i żołnierki Konfederacji Tatrzańskiej. Ludzi, którzy stosowali bierny opór na Podhalu, którzy nie chcieli współpracować. I tu się okaże, że jak to zrobimy, no to okazuje się, że jednak większość górali naprawdę nie ma się czego wstydzić.
No tak. Dodajmy tylko, że tak a propos tych kurierów, to jest ciekawa rzecz, że w filmie ci dwaj bracia skonfliktowani, jeden staje się jednym z przywódców Goralen Wolku, drugi kurierem tatrzańskim, który przeprowadza polskich oficerów przez granicę. I to jest luźno oparte na faktach, bo Wacław Krzeptowski, szef Goralen Wolk, miał kuzyna Józefa Krzeptowskiego, który był właśnie tym tatrzańskim kurierem. W związku z tym to też pokazuje, że nawet w ramach jednych rodzin były rozmaite postawy na Podhalu.
No właśnie, Józef Krzeptowski kiedyś został zapytany przez Wojciecha Adamickiego, dlaczego się tak narażał w czasie wojny. I w dokumentach też to znalazłem. I w rozmowie z jego żoną Władzią i potem córką drugą Władzią też powiedziano mi, że on się narażał tak dlatego, żeby chociaż o jednym w tej rodzinie Krzeptowskich mówiono dobrze, prawda? I drugie było też fajne podejście, żeby mojemu dziecku, czyli Władzi, było lepiej po prostu, bo on wierzył, że ta Polska się odrodzi i w ramach placówki Komendy Głównej AK Zagroda do Budapesztu Józef Krzeptowski przeszedł aż 58 razy. Tak się przynajmniej przyjmuje, to bardzo duża liczba, a po wojnie został zesłany za swoją działalność w strukturach polskiego podziemia i Armii Krajowej na Syberię na 3 lata, więc zapłacił wysoką cenę, no ale rzeczywiście to pokazuje pewne wybory, bo ten film Biała Odwaga to jest film o wyborach, że w ramach jednej rodziny góralskiej były takie podziały, że z jednej strony Józef, bohater, a z drugiej strony Wacław, ale tutaj o tym Wacławie, ja tutaj bardzo ostrożnie bym się wyrażał, bo pan powiedział o tym, że była taka chęć ratowania góralszczyzny i wydaje mi się, że Wacław Krzeptowski po prostu poprzez tę współpracę, tak jak filmowy Andrzej, wierzył, że jemu się uda ocalić górali. Oczywiście to było tak, że to było trochę naiwne, bo no Niemcy mieli własne plany wobec Polaków, górali, Żydów, i te jego chciejstwo ratowania mogło się zetrzeć z tym, co planowało SS i Heinrich Himmler chociażby i administracja generalnego gubernatorstwa, bo Niemcy wcale nie chcieli górali wszystkich, tylko oni chcieli ich poddać germanizacji i tylko te jednostki, które będą chciały współpracować, przetrwają. Oni twierdzili, że górale to lud zdolny do życia, tak to było powiedziane, czyli dawali mu szansę na życie, ale tylko tym jednostkom, które poddadzą się procesowi germanizacji. Więc Wacław w części widział to, co Niemcy robią i on rzeczywiście starał się, w moim odczuciu, jak tylko potrafił ratować to, co było do uratowania.
No właśnie, tylko tu mam pytanie, bo to jest świetnie pokazane w filmie. Znowu uchylimy robka Państwu tajemnicę, ale to jest fajna scena. Główny bohater, który podejmuje tą współpracę, jest fetowany, można powiedzieć, przez Franka na Wawelu, ale potem, kiedy jest złożona mu de facto ta oferta stworzenia Goralen Volk, jest zaprowadzony do jakiejś katowni i pokazują mu tam rozstrzelanych Polaków. Jest to jasne, albo pójdziecie na współpracę, albo będziemy was tępić i mordować tak samo jak Polaków. I trochę to ma pokazać taki dylemat, no to co robić, żeby uniknąć tego strasznego losu. I teraz Goralen Volk też organizowało kuchnie, tak, ludowe, próbowało łagodzić ten terror. To pan opisuje pięknie w książce, ale z drugiej strony wiem też, że czerpało zyski, Krzeptowski chyba osobiste zyski z tego czerpał, po prostu finansowe. Jakiś sklep miał, tak, na Krupówkach?
No tak, tutaj na pewno ci ludzie, którzy współpracowali, mieli korzyści i to niemałe. Mieli sklepy w Zakopanem, mieli przydziały żywnościowe zupełnie inne, ale to tylko ci działacze komitetu. Górale tacy zwykli, którzy mieszkali tutaj na Podhalu w Zakopanem w Kościelisku, no biednie się im żyło, bardzo, na pograniczu praktycznie głodu. Głód był powszechnym czymś wtedy, w czasie wojny. No i ciągły strach, że się zostanie wywiezionym. Niektórzy po prostu gdzieś mieli schowane jakieś krowy, żeby tam przeżyć, prawda, że zostanie to odkryte. Niektórzy pomagali partyzantom, no to też było jasne, że może być sroga kara. I były przecież pacyfikacje tutaj wiosek całych na Podhalu, mimo Goralen Volku. I to pokazuje prawdziwe działania Niemców. Rzeczywiście ta część działaczy, którzy byli w komitecie, czerpała z tego faktu jakieś korzyści, ale tak jak mówię, większość górali, taka ta masa, która była, dziesiątki tysięcy ludzi, naprawdę podobnie jak Polacy, górale to też Polacy oczywiście, ale jak cały nasz naród, no przeżyli moment krytyczny w swoich dziejach po prostu.
No dobrze, teraz temat, który musimy poruszyć, czyli Goralen Volk a Holokaust. W trakcie okupacji Niemcy wymordowali właściwie prawie wszystkich Żydów z Podhala. Czy Goralen Volk miał w tym jakiś swój udział w postaci, nie wiem, donoszenia, pomocy w jakiś sposób? Bo w filmie, z tego co pamiętam, to jest jedna scena, kiedy jeden z głównych rodów, przedstawiciel jednego z głównych rodów Podhala podpisuje tą listę góralską, no to mówi, że on chce coś w zamian. Niemiec pyta, co on mówi, żydowski sklep na Krupówkach. Czy to było tak, że to, co Żydzi pozostawili, pensjonaty, sklepy, to trafiło w ręce tych działaczy?
Tu trzeba powiedzieć jedno, że akt prawny, który stworzył mój dziadek Henryk Szatkowski w roku 1940 i który został przedstawiony władzom Generalnego Gubernatorstwa, tym Hansowi Frankowi, zawierał niestety pewne elementy antyżydowskie i antypolskie. No, najpierw były antypolskie, potem antyżydowskie. Było tam w tym memoriale stwierdzenie, że Żydzi jak kamień u szyi ciążyli tutaj góralom i po prostu no takie stwierdzenie tam jest. I tutaj odsyłam Państwa do znakomitej publikacji doktora Henryka Josta. Została ona całkiem niedawno wznowiona, Zakopane czasu okupacji. Jest tam dokładnie przedstawiona historia Żydów zakopiańskich, którzy no po prostu zostali przez Niemców poddani krytycznej eksterminacji, wyniszczeniu, tak jak Żydzi w ogóle. Część tego majątku została zniszczona, część została rozburzona jak synagoga żydowska, zdewastowano cmentarz żydowski na Bachleckim Wierchu, gdzie było kilkaset nagrobków. No więc Niemcy zdecydowanie przystąpili do akcji czyszczenia wszelkich śladów pożydowskich w Zakopanem. Czy ci działacze Goralen Volku mieli z tego korzyści? Zapewne jakieś te korzyści były. Nie wszystko też wiemy, natomiast rzeczywiście akcja eksterminacji, wymazywania Żydów z krajobrazu Zakopanego miała miejsce i Henryk Jost opisuje, że zaledwie około stu kilkudziesięciu Żydów z Zakopanego przeżyło. z liczby ponad 3000, no więc to znaczna większość po prostu została unicestwiona przez Niemców i zniknęli z krajobrazu Zakopanego już na zawsze po prostu.
A czy zdarzało się odwrotnie, że jakiś działacz Goralen Wolk ukrywał Żyda, bo taki jest wątek w filmie? Konkretnie to chodziło o panią.
Jest taka, podczas badania dokumentów IPN-u znalazłem taki przykład działalności, która ocaliła 24-osobową osobę, rodzinę żydowską. Ta rodzina po prostu pobrała kękarty góralskie i oni byli traktowani jako górale. Mieszkali tu w rejonie Gubałówki, już nie pamiętam dokładnie, ale podczas procesu góralskiego w 1946 roku taki przypadek był. I być może takich przypadków było więcej. No ale jednak sama koncepcja Gorenfolku, tak jak powiedziałem, zawierała mocne akcenty antyżydowskie. Na pewno.
No tak, wiem, że jest taka badaczka, pani Panc, która bada kwestie stosunku ludności Podhala do Żydów. Wydaje mi się nawet, że w tej książce głośnej Dalej jest noc, jest jeden rozdział poświęcony tej problematyce. Mamy do czynienia też ze zbrodnią powojenną, to w Krościenku, prawda? Na grupie Żydów, którzy tak. próbowali się przedostać na Słowację, z tego co pamiętam, i tam jacyś podwładni ognia ich zabili.
Jak... No i mamy to morderstwo na naczelniku TOPR-u Józefie Oppenheimie, które miało miejsce w styczniu 1946 roku. To była też osoba pochodzenia żydowskiego, no ale takich morderstw było więcej.
No właśnie, ale ciekawie mnie, czy to jest w jakiś sposób związane z Goralen Wolkiem? Czy Goralen Wolk tworzył antysemicki klimat na Podhalu, czy po prostu to są dwie niezależne od siebie, dwa niezależne od siebie zjawiska?
Trzeba by to było pod tym kątem przebadać. Ja osobiście aż tak się głęboko nie zagłębiłem. Natomiast to, co pamiętam, to właśnie ta rodzina, która ocalała dzięki kękartom góralskim. No i rzeczywiście Żydzi zostali wymazani z krajobrazu Zakopanego, mimo że stanowili znaczną grupę przed wojną, bo przypomnijmy, Zakopane przed wybuchem II wojny światowej było 20-tysięcznym miastem od roku 1933 i około 3000 to jest znaczna grupa, prawda? Tak samo Nowy Targ, prawda? No i tak jak mówię, to mienie zostało przez Niemców po prostu przejęte.
No dobrze, chciałem teraz zapytać o Wacława Krzeptowskiego, bo to jest ta postać, którą się wszyscy kojarzymy z Goralen Wolkiem, książę góralski, nazywany też Goralen Führer przez Niemców. No i pada takie stwierdzenie, podobno ktoś kiedyś mu powiedział, oj Wacek, będziesz wisiał. No i rzeczywiście tak się stało. Docieramy już do końca projektu Goralen Wolk, kiedy rozumiem, zaczęli się zbliżać Sowieci do Podhala, to Krzeptowski postanowił co? Uciekać po prostu, tak?
Wie pan, no to jeszcze może wyjaśnię, że Wacław Krzeptowski wywodził się z bardzo znanej rodziny na Podhalu, rodziny Krzeptowskich. Takim znaczy jednym z najbardziej znanych górali, albo w ogóle najbardziej znanym jest Jan Krzeptowski Sabała, który chodził w Tatry z doktorem Tytusem Chałubińskim. Grał na skrzypcach i pięknie opowiadał o Tatrach. I ta rodzina no, jest taką rodziną dosyć dużą, bo w 1938 roku przed wojną miał miejsce zjazd tej rodziny na Krzeptówkach. No i to pokazało, że to jest liczna, mocna rodzina. Wacław Krzeptowski miał jakieś ambicje swoje, ale w warunkach wojny został przekonany przez Widera i wydaje mi się, że przez mojego dziadka też, do tego, że jedynie poprzez kolaborację jest szansa, że ocali górali przed chociażby tym, co spotyka Żydów, prawda, przez unicestwienie. I on tego się chwycił po prostu i zaczął współpracować. Był też człowiekiem ambitnym, imponowało mu to, że mówiono o nim Goralen Fürst. Dla mnie to jest postać absolutnie tragiczna po prostu, w sensie tego, że no tak właśnie mu się wydawało, bo Niemcy traktowali go bardzo w sposób instrumentalny, jako taką marionetkę tego ruchu. Pokazywali się z nim na fotografiach, taki nadworny fotograf generalnego gubernatora Rosner sfotografował go z Hansem Frankiem, drugi fotograf z Heinrichem Himmlerem, Reichsführerem SS, który był w Zakopanem w 1940 roku w styczniu. No i on, tak jak mówię, wierzył, że mu się to uda. Pod koniec wojny, kiedy to zainteresowanie Niemców Gorenfolkiem po nieudanej akcji tego Legionu SS, Waffen SS, zaczęło opadać, Wacław Krzyptowski zaczął czuć, że mu się grunt pali pod nogami, no bo podziemie wydało na niego wyrok i pewnego dnia no, opuścił Zakopane, udał się przez Tatry na południową stronę do Doliny Cichej. Tam miał taki szałas w Dolinie Kryżnej, odbocznej odnodze Doliny Cichej. I tam po prostu w tym szałasie chwilę był. Potem ukrywał się w podobnym szałasie, w takiej kolebie na hali Stoły w okolicach Doliny Kościeliskiej. No a potem w 1945 roku w styczniu partyzanci z oddziału Tadeusza Studzińskiego, Kurzawy, po prostu przejęli go od brata w Kościelisku, w jego domu, no i przeprowadzili go na Krzeptówki, gdzie niedaleko siedziby rodowej, niedaleko właśnie siedziby Sabały, tego domu Sabały, dokładnie na ulicy dzisiaj przewodnika Józefa Krzeptowskiego. Wacław Krzeptowski został powieszony w nocy na jednym ze świerków za zdradę narodu polskiego. No więc zakończył w sposób absolutnie tragiczny.
No a co pan sądzi o tym, bo wiem, że kiedyś rozmawialiśmy na ten temat już, drodzy państwo, i powiedział mi pan, że w sumie szkoda, że go nie przesłuchano, że nie dano mu też szansy przedstawić swojej strony tej historii, co byłoby dla historyków takich jak pan szczególnie cenne, ale użył pan takiego określenia, pamiętam wtedy, że może chciano go uciszyć, bo wiedział za dużo. Niech pan może coś zdradzi, rąbka tajemnicy.
No, podtrzymuję tą swoją tezę, że ludzie, którzy wiedzą zbyt dużo, nie są wygodni. Wacław Krzeptowski próbował się jakoś ochronić, ocalić po prostu w tym wszystkim, co się działo. Ukrywał się w górach. Myślę, że to był strasznie trudny okres w jego życiu. To czuł się jak zaszczute zwierzę. Z jednej strony szukała go polska partyzantka. Z drugiej strony szukała go też partyzantka sowiecka, która była w Tatrach Zachodnich. No i wreszcie Niemcy szukali góralskiego księcia, bo on im nagle wyparował jak mgła z Peszniańskiej Przełęczy, zniknął po prostu z siedziby komitetu tutaj przy ulicy Kościuszki i też go zaczęli szukać. Czyli ten człowiek po prostu był poszukiwany przez wszystkich. Jak szedł na to powieszenie, jak się miało okazać, bo jest zachowane są przez Tadeusza Studzińskiego w takim maszynopisie, które mam w muzeum Grenfell, szczegóły rozmowy pomiędzy Studzińskim a Wacławem. On wierzył, że mu nic nie zrobią, bo on też wiele ludzi tutaj ocalił na Podhalu w czasie wojny. Na przykład jeńców góralskich, którzy byli w niemieckich obozach na terenie Rzeszy. No mamy listy tych ludzi, którzy wrócili na Podhale. Te kuchnie ludowe, o których pan wspomniał. Wyciągnął wielu ludzi z palas, siedziby gestapo. Miał na tyle siły i możliwości, że paru ludzi stamtąd wyciągnął z tej katowni. Skatowanych niemiłosiernie, ale ocalił ich po prostu. Więc wierzył, że nie zginie. I jak prowadził go Studziński na to powieszenie, to mówił mu, że nie będziecie mi robić żadnych badań czy jakichś przesłuchań. On wierzył, że go prowadzą i go przesłuchają i że będzie mógł udowodnić to, że jest po prostu niewinny, że wielu ludziom pomógł. Tymczasem Studziński no, z partyzantami na tym zakręcie, tutaj jak podchodzi droga na Krzeptówki od strony Karpielówki, no, powiedział mu, że zostanie powieszony za zdradę narodu polskiego. Tam stały trzy takie wysokie, dorodne świerki. No i około godziny 22:30 tego dnia został po prostu powieszony za zdradę narodu polskiego, chociaż chciał kulę, no ale Studziński powiedział, że kula to jest kara, że to jest wyrok honorowy, a ty jesteś zdrajcą, no i został powieszony. Ja uważam, że przesłuchanie Wacława Krzeptowskiego no, wyjaśniłoby bardziej kwestię Gorenfolku, na pewno. No być może skazany, a nawet na pewno zostałby przez nowe władze na karę śmierci, ale jednak wiedzielibyśmy więcej niż po prostu wiemy. Natomiast stało jak się stało, stało się jak się stało, potem został przez rodzinę odcięty, no i pochowany. No więc to, tak jak mówię, tragiczna postać. Zapłacił za tę współpracę z Niemcami najwyższą cenę.
Tak, on po prostu, mi się to się wydaje, że postawił też na złego konia, w tym sensie, że on chyba nie sądził, że, no wierzył, że Niemcy wygrają, prawda, tą wojnę i że, jak pan kiedyś mówił, Polskę czeka kolejne, nie wiem, 100 lat rozbiorów i on se spokojnie dożyje końca pod tą niemiecką okupacją współpracując. Wojna się potoczyła inaczej, Trzecia Rzesza się zawaliła, no i takie były...
No tak, ale tutaj, panie Piotrze, wejdę w słowo, bo pamiętajmy, że pierwsze lata wojny to były naprawdę takie doniosłe sukcesy armii niemieckiej i w ogóle Niemiec hitlerowskich. Polska, no wcześniej Czechosłowacja, prawda, i Austria. Potem atak na Francję, która się wydawała potęgą nie do pokonania, militarną, pokazały, że Niemcy są niesłychanie sprawni. Potem atak na Norwegię, bitwa o Anglię. To pokazało, że to jest siła ogromna. I podobno, ja to spotkałem się z taką właśnie interpretacją tych wydarzeń, że w rodzinie Wacława mówiono mu, że nie sztuka umrzeć, nie sztuka żyć. I on po prostu się tego chwycił, tej idei i wierzył, że jako góralski książę będzie mógł tę góralszczyznę ocalić. No i tutaj po prostu pytanie, czy to była naiwność, czy kalkulacja chłodna, no na pewno nie. Tutaj trzeba po prostu powiedzieć, że wierzył w to. Niemcy do 1943 roku przecież wszystko w tej wojnie wygrali, prawda? Już wtedy było wiadomo, że po prostu ci ludzie, którzy nie będą współpracować, znikną, tak jak Żydzi zniknęli. No więc według niego to była szansa na przetrwanie po prostu. A w momencie, kiedy wojna się odwróciła, na szczęście, bo pod Stalingradem i pod Alanem Niemcy zaczęli przegrywać wojnę, no to już wtedy Wacław Krzeptowski wiedział, że to, co go czeka za tę zdradę, to będzie śmierć po prostu.
Tak jest. No dobrze, a jak potoczyły
tak samo
się
zresztą...
A jak, tak? jak potoczyły się losy drugiego... przywódcy Gorenfolku, czyli pańskiego dziadka Henryka Szatkowskiego?
Mój dziadek opuścił Zakopane jesienią 1944 roku. Doszło tutaj do takiej krytycznej rozmowy między nim a Marysią, moją babcią, która, tutaj dodam, absolutnie nie popierała działalności dziadka i w czasie akcji Kękart Maria pobrała Szatkowska kękartę polską. To pokazuje, że no historia tak się potoczyła. To była twarda góralka. Wie pan, ja pamiętam, jaka ona była. Była wspaniałą osobą i ona się z tym ruchem góralskim nie identyfikowała. I wtedy Henryk, który widział jej taką nieprzejednaną postawę, powiedział, że on już nigdy się nie odezwie, że wyjeżdża. Sprzedał swoją bibliotekę, aparaty fotograficzne, które miał bardzo cenne. I wyjechał z Zakopanego, tak jak mówię, jesienią 1944 roku. Maria została z trójką dzieci w domu jako no, żona zdrajcy, prawda? A on przedostał się najpierw do Krakowa. Tak wyglądałoby z tego, co mnie się udało odtworzyć. A potem udał się na południe Europy przez Słowację do Austrii, do miejscowości Semmering. Taki kurort narciarski. I z Semmeringu przedostał się do Włoch, gdzie ukrywał się w przebraniu mnicha. Takie mamy ślady o Henryku, ale został rozpoznany przez jednego z ludzi, no bo był zakopanym, tak jak mówiliśmy, osobą znaną. Przeprowadzono mu taki pokazowy proces. Podobno ten proces był na statku. Tak relacjonował Dziennik Polski. I trafił na teren Anglii i tam prawdopodobnie ukrywał się, bo w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa, które znalazłem w IPN-ie, to było 288 stron sprawy dotyczącej mojego dziadka, jest wyrok śmierci na nim, znaczy wyznaczony na niego, bo ten wyrok nie został przeprowadzony. Władze skazały go za zdradę narodu na karę śmierci. I ostatnia karta z tego wykazu nosi datę roku 1960. Jest tam informacja, że ukrywał się na terenie Londynu jako urzędnik. Ale nie ma podanego miejsca, gdzie. No więc tak przyjmujemy, że był w tym Londynie.
Ale nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną, z dziećmi, z żoną?
Nie, on jak wyjeżdżał, tak jak mówiłem, powiedział, że się nigdy już nie skontaktuje. A nawet gdyby były takie próby, to na pewno zostały one przejęte przez Urząd Bezpieczeństwa, bo proszę sobie wyobrazić, że napotkałem w tych dokumentach tej sprawy pseudonimy około 17 konfidentów, donosicieli i kapusiów, którzy się kręcili wokół naszej rodziny w latach 40. i 50., którzy mieli obserwować, co się dzieje z Marią Szatkowską, z jej dziećmi i tak dalej. No więc to było wszystko infiltrowane, ta rodzina. Zresztą nie tylko nasza, bo rodzina Krzeptowskich także i inne rodziny tych działaczy Komitetu Góralskiego też.
Ja zaraz zapytam nawet o te powojenne rozliczenia, ale chciałem jeszcze zapytać na sam koniec o dwa ciekawe wątki, które się pojawiły w tym filmie. Jeden, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ale zmieniały się rządy na tym Podhalu. Na początku w pierwszych scenach filmu mamy Polaków, potem mamy Niemców, a na końcu mamy Sowietów. I za każdym tym razem ci górale tańczą dla tych Polaków, Niemców, Sowietów swoje regionalne tańce, śpiewają. Ja miałem trochę takie wrażenie, że ci górale tak patrzą, że ci wszyscy inni, Cepry, tak, traktują nas jak tego misia z Krupówek, czyli jak rodzaj jakiejś takiej atrakcji. I że zawsze jesteśmy nie tyle narzędziem może w rękach innych, tylko takim rodzajem jakiejś takiej maskotki, prawda? Wyczuł pan ten wątek w tym filmie? Bo ja myślę, że on był dosyć mocny.
No tak, tam jest wiele wątków. Tak jak mówię, tutaj trzeba też słuchaczom, żeby być fair wobec widzów i wobec potencjalnych odbiorców filmu Biała Odwaga, trzeba powiedzieć, że to nie jest film o Gorenfolku, bo to przed rozmową żeśmy o tym mówili, ale to trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko film o tej zdradzie. Tam jest wiele elementów. Góry, miłość, jest okupacja pokazana, badania antropologiczne, jest pokazana wspinaczka na Mięguszowiecki, piękna, te sceny górskie, no i współpraca, ale też i kurierstwo, więc te wątki są różne i tutaj nie jest powiedziane, że ten wątek Gorenfolku jest najważniejszym. On jest jednym z istotnych, ale nie jedynym.
No ale najciekawszy. Chociaż panie, które, bo zasięgnąłem trochę opinii kobiet, które były na filmie, mówią, że im się bardziej podobał wątek miłosny w tym trójkącie, natomiast mnie osobiście bardziej interesował i innych mężczyzn, którzy byli na filmie, którzy mi o tym opowiadali, wątek Goralenwolk. I tam jest taka scena, na przykład, nie wiem, czy pan pamięta, że jak Hans Frank przyjeżdża pierwszy raz do górali, to ci starzy górale z tymi brodami mają mundury armii Austro-Węgier. No bo przecież pamiętajmy, drodzy państwo, że to był zabór austriacki i oni mówią, żeśmy tam za cesarza walczyli. W związku z tym, no w pewnym sensie pewne połączenie z kulturą niemiecką, z językiem było ze starych czasów.
No tak, wie pan, ale to naprawdę górale byli Polakami zawsze i czuli się Polakami. Tutaj takie manewrowanie, że no, te mundury były w czasach zaborów, ale jednak ci ludzie zawsze się czuli, że byli stąd, Polakami po prostu. Nie żadnymi Germanami, Gotami, innymi wymysłami pseudonaukowców niemieckich. No i tu chociażby postawa Marysi, prawda, która wzięła kękartę polską, pokazują, i to ilu ludzi wzięło tę kękartę, większość, pokazuje, że oni nie chcieli tego Goranfolku, to zostało im sztucznie narzucone po prostu. A ci, którzy po prostu współpracowali, zostali przez później zostali rozliczeni. Pojawili się Sowieci oczywiście, którzy być może nawet chcieli przejąć Wacława Krzeptowskiego i żeby się dowiedzieć więcej, albo żeby im służył jako źródło informacji, no ale akowcy od Studzińskiego ich wyprzedzili i po prostu Wacława Krzeptowskiego powiesili. Natomiast po wojnie miało miejsce kilka procesów działaczy Komitetu Góralskiego i ludzi, którzy wiązali się z tą akcją, a najważniejszy z nich miał miejsce jesienią roku 1946 właśnie w siedzibie Gestapo, dawnej siedzibie Gestapo, w Willi Palace przy ulicy Chałubińskiego obecnie. No i tam konkluzja tego procesu była taka właśnie, że górale w większości zachowali się w porządku. Rozliczono tych działaczy, były wyroki od 5 do 15 lat. Najwyższy był dla Józefa Cukra, który był zastępcą Wacława Krzeptowskiego, 15 lat więzienia. No i potem były pomniejsze jeszcze procesy, no ale generalnie taki troszeczkę smród pozostał po prostu po tym wszystkim.
No właśnie o to chciałem zapytać na koniec, bo jak reszta Polaków traktowała zaraz po wojnie górali? Ja słyszałem, że w Krakowie górale jak przyjeżdżali sprzedać jajka czy jakieś inne, czy oscypki, to mieli kłopoty.
To się zdarzało rzeczywiście, ma pan rację. Dlatego górale zawsze brali ze sobą, jak jechali gdzieś w kraj, po prostu ciuchy cywilne, ubranie cywilne, żeby się nie odznaczać tym strojem. Temat nie został zamieciony pod dywan, ale długo był mało opracowywany. Pierwszą osobą, która podjęła się tego, był Włodzimierz Wnuk, który napisał książkę Walka podziemna na szczytach. Już w 1948 roku pierwsze wydanie. On tam pisał o Goranfolku. Do góral właśnie, prawda? W książce o Konfederacji Tatrzańskiej znajdziemy adnotację, że Konfederacja powstała, żeby właśnie górale sami załatwili sprawę Goranfolku, prawda? No ale to się nie udało, bo zostali na wskutek donosu przez Niemców aresztowani w większości. Kurierzy też chcieli zmazać tę hańbę, prawda? Marusarze, kule, frączyści.
No dobrze.
No więc. No i ten proces pokazał właśnie, że przesłuchano w nim ponad 250 osób, 250 świadków i on pokazał, że rzeczywiście ta akcja przez Niemców miała szeroki zakres propagandowy, prawda? I tutaj dlatego ona trafiła na takie szerokie podłoże, prawda? Bo w kraju rzeczywiście okupowanym, gdzie straszne rzeczy się działy, traktowano część górali jako zdrajców. I do dzisiaj są różne reakcje na ten temat, bo jak rozmawiałem po prostu z ludźmi różnymi, góralami na terenie Podhala na ten temat, no to nieraz taka była, jak się dowiadywali, że chcę rozmawiać na temat kolaboracji Goranfolku, to taka schodziła zasłona milczenia po prostu. Ja się zupełnie tym ludziom nie dziwię, bo ten temat się nieraz wykorzystuje przeciwko góralom, żeby im dokopać. No chociażby na kilku portalach widziałem komentarze takie, że to po prostu te moje olesiackie geny to troszeczkę zawrzały, bo po prostu to się do niczego nie kwalifikuje, tylko do bitki. No ale dobra. W każdym razie to pokazuje, że do dzisiaj ten temat jest taki no, gorący i trudny.
No właśnie, o to chciałem na końcu zapytać, bo kiedy pańska książka wyszła, drodzy państwo, z pod tytułem Historia zdrady, Goranfolk, to czy miał pan jakieś problemy, czy miał pan jakieś kłopoty na Podhalu, czy na przykład niektórzy nie mówili, po co ku uciesze Ceprów prać nasze góralskie brudy publicznie? Nie spotkał się pan z jakimiś takimi negatywnymi reakcjami?
Wie pan co, ja pisałem tę książkę nie dlatego, jakby, panie Piotrze, żeby no, napisałem ją przede wszystkim, żeby była to jakaś forma rozliczenia się z historią mojego dziadka, prawda? No bo tak to poczuwałem, że chcę się dowiedzieć o nim. Mimo, że to trudna historia dla nas, bo dzidek zdradził po prostu, przeszedł na stronę niemiecką. Więc pisałem to, bo chciałem się z tym zapoznać, tak już naprawdę do samego dna, prawda? Oczywiście nie wszystko się udało, bo jednak część dokumentów niemieckich no, pewnie gdzieś tam jest w archiwach, nie wiem gdzie. Ale jak mogłem uczciwie jako historyk, tę książkę napisałem. Jak pan ją czytał, bo pewnie pan ją czytał dokładnie, jak pana znam, to zobaczył pan fakt, że ja tam absolutnie nie broniłem swojego dziadka, tylko pokazywałem fakty, bo moi profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego nas tak uczyli właśnie, że mamy pokazywać fakty. Może nie aż tak komentować, jak pokazywać. No ja tam pokazałem tę ciemną stronę mocy mojego dziadka, który po prostu wszedł w ten romans z Niemcami, ze szczegółami, z wszystkim tym, jak był nielubiany tu w Zakopanem, jak się ludzie go bali. Nic nie kryłem, naprawdę. Tutaj jakby to działanie było oparte też na dokumentach, na wspomnieniach ludzi. Jak rozmawiałem z ludźmi, to proszę mi wierzyć, jak się dowiadywali, że jestem wnukiem tego Szatkowskiego, to po prostu otwierali szeroko oczy ze zdumienia. Jak jeszcze się dowiadywali, że ja piszę książkę o Goran Folk, no to już w ogóle po prostu. Ale były też oczywiście, oprócz tych pozytywnych odzewów, no takie negatywne sytuacje. No i ja się nie dziwię. Ja byłem przekonany, że takie będą i były. No i rzeczywiście, tak jak mówiłem już wielokrotnie, ja się góralom nie dziwię, bo ten temat jest w rozmowach o Podhalu często podchwytywany i się ludzi wrzuca do jednego worka z tym misiem skrupówek, który ostatnio też podpadł i się wrzuca, że górale są pazerni i w ogóle to jest nie w porządku według mnie i tak nie powinno się robić. No bo tworzy się taki negatywny obraz nieraz tych ludzi, a to wspaniała społeczność jest, naprawdę.
Ja też bardzo lubię górali. No i cóż, no zdradzę właśnie Państwu, że misz w Krupówkach, misz z Krupówek też występuje w filmie Biała Odwaga, mianowicie na gazie wsiada razem z innymi żołnierzami, czy też rekrutami do Waffen-SS góralskiego, do pociągu, więc jest taki też komiczny wątek w filmie. Natomiast na sam koniec, i to już jest ostatnia sprawa, kiedy pytałem Pana o, moje pytanie było nie bez kozery, w sprawie jakiejś nieprzyjemności. Niech pan na koniec opowie widzom historii realnej, co też pana spotkało w Wiedniu podczas promocji książki. Ja dodam, że ci, którzy z państwa nie wiedzą, że w Wiedniu jest mocna góralska społeczność.
No były takie jakby sygnały z tego środowiska, że przyjdą na to spotkanie i zrobią porządek z nami. Tej pani, która to organizowała w takiej bardzo zresztą ładnej, kameralnej sali. No takie odgłosy były i została zatrudniona ochrona. No ale wie pan, ja to bojący człowiek się nie jestem, więc uważałem, że to jest zbędne. No ale tak samo w Kościelisku, jak był pokaz w Gminnym Ośrodku Kultury w Gokrze, no to też były takie głosy, żeby mnie zakrzyczeć, żebym nie mógł się wypowiedzieć. Ale tak jak panu mówiłem, nie dziwiłem się. We Wrzeszowie na przykład pani twierdziła, że ile jeszcze razy będziemy, taka góralka, która tam mieszkała, ile jeszcze lat będziemy odpowiadać za ten Goran Folk i się wstydzić. No więc to mi pokazało, że dla ludzi tutaj z Podhala dalej to jest trauma. Dlatego podchodząc do tego filmu, należy zachować daleko idącą ostrożność, bo to nie jest film dokumentalny, tylko to jest film zbudowany na fikcji i trzeba tutaj bardzo ostrożnie wyciągać wnioski. I żeby na koniec powiedzieć, chcę na koniec powiedzieć jedno, że ten temat był podejmowany w książkach Alfonsa Filara, doktora Janusza Berghausena z Uniwersytetu Warszawskiego, Podhale w czasie okupacji, doktora Henryka Josta, czyli Zakopane czasu okupacji. No i w innych publikacjach były filmy dokumentalne. Trzeba sobie wyrobić zdanie, poczytać i zrozumieć to, chociaż tak chyba się tego nie da zrozumieć, bo my sobie siedzimy teraz w warunkach wolnego kraju, a wtedy po prostu no, każdy dzień mógł być ostatnim. I tak trzeba do tego podejść, że ci ludzie stanęli przed takimi, a nie innymi wyborami, a Niemcy byli głównymi twórcami tej idei. Nie górale, tylko Niemcy.
Oczywiście. Ja mi się wydaje, to tylko na koniec ode mnie, że ta sprawa jest przede wszystkim pasjonująca. Minęło już tyle lat, że chyba tam się nikt na górali nie gniewa, ale po prostu jest to w ramach jednego z mitów polskiej historii, że Polska jedyny kraj bez Quislinga, no a tutaj nagle ludzie się dowiadują, że była zorganizowana forma kolaboracji na Podhalu. Jest to, mi się wydaje, że po prostu piekielnie ciekawe. Film jest też bardzo interesujący. Ja tak jak mówiłem, byłem wczoraj, bardzo Państwu polecam. Moi miłość i piękne widoki na góry. No i oczywiście Goralen Wolk. Proszę bardzo, puentuję nasze spotkanie.
Jeszcze chciałem jako puentę powiedzieć, że niedawno zostało w Zakopanem otwarte Muzeum Pamięci w Willi Palas, jako filia oddział Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Obińskiego w Zakopanem. Wiecie Państwo, to jest prawdziwa wartość, naprawdę. Oprócz film też jakąś wartością jest oczywiście, ale dla mnie to jest wielka rzecz, że nasza placówka, nasze muzeum naprawdę doprowadziło do tego, że to muzeum jest, że ta pamięć o tych ludziach, którzy tam byli torturowani, bici, mordowani w sposób okrutny, została zachowana, o tych transportach do Oświęcimia, rozstrzelanych tutaj, spalonych żywcem i tak dalej, góralach. No i tam jest też wątek Gorenfolku, ale jest przeciwwaga dla tego, czyli kurierzy tatrzańscy, Konfederacja Tatrzańska, partyzantka. Serdecznie Państwa do zwiedzenia tego muzeum zapraszam, bo to jest naprawdę wielka rzecz, że to się stało na naszych oczach teraz, niedawno. Od 27 marca już będzie czynna wystawa w Palas. No i warto to miejsce odwiedzić i się zastanowić właśnie nad tym, co się tu kiedyś na Podhalu w tych latach 1939-1945 po prostu wydarzyło. Ale to, co powiedział Maciej Zawrat, no to prawda. Czyli, że górale to nie zdrajcy i skurwysyny.
Dołączam się w takim razie do tych słów i do zaproszenia do Zakopanego. Zakopane jest fantastycznym miejscem, bo można dobrze zjeść, pojeździć na nartach, ale też warto odwiedzić i Willę Palas, i Muzeum Tatrzańskie, dowiedzieć się coś więcej o tej tragicznej historii tego regionu. Polecam Państwu, którzy mają niedosyt po dzisiejszej rozmowie, książkę naszego dzisiejszego gościa, pana Szatkowskiego, Goralen Wolk, historia zdrady. I oczywiście zachęcamy do obejrzenia filmu Biała Odwaga. Bardzo Państwu polecam ten obraz, a naszemu gościowi bardzo, bardzo dziękuję za ten wywiad. Dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.
Wszystkiego dobrego. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego historycznego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że subskrybujecie i lajkujecie nasz kanał. Dziękuję za wsparcie dla tych widzów, którzy nas wspierają na Patronite i na YouTubie. Bez tego wsparcia nie moglibyśmy tak prężnie działać. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Red i Zbet z napisem Historia Realna i książki. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla Zarysu, Fundacji Zabrza, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, Biblioteki Cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly. Aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.